Jedną z właściwości historii jest to, że rzeczywiście wielką i trwałą chwałę wynalazku prawie zawsze wiąże się tylko z jednym imieniem, jakkolwiek w rzeczywistości wiele umysłów trudzi się nad nim. Dziś naturalnie wiem, że Jean Sivial nie był jedynym francuskim krzewicielem idei rozkruszania kamieni, może nawet nie najbardziej genialnym wynalazcą i wykonawcą instrumentów, które w jego ręku służyły jej urzeczywistnieniu. Później spotkałem się z rozgoryczonym Amusatem, a także z panem Leroy d'Etiol, zawziętym wynalazcą, żywiącym głęboką nienawiść do Siviala. Przede wszystkim jednak poznałem arystokratę Hertelupa, który wymyślił percuteur, dwuramienny instrument do rozkruszania kamieni, w stylu wcześniejszych przyrządów Anglika lub Francuza. Przejął go Sivial w miejsce swego trójramiennego. Wszystko to byli lekarze, technicy i wynalazcy, zawzięcie walczący o sławę. A jednak rozumiem, gdy pomyślę o swym pierwszym spotkaniu z Sivialem po jego powrocie do Paryża 23 maja, dlaczego los wyłącznie jemu dał sławę i na pewno go jej nigdy nie pozbawi. Tak zwany los rzadko kiedy wynagradza pracowitego znawcę, teoretyka czy marzyciela. Przeważnie nagradza tego, kto pewny siebie owe marzenia i teorie wprowadza w czyn. 23 maja udałem się do szpitala Necker, rue de Serre 151, aby się spotkać z Sivialem. Nie było wówczas zwyczaju przyjmowania czy też leczenia w szpitalach pacjentów tej kategorii, których dzisiaj zwie się prywatnymi. Gdy szedłem do Necker, nie miałem pojęcia, dlaczego Sivial po otrzymaniu listu Thompsona właśnie tam mnie zaprosił. Wszedłem do jego pokoju z tą mieszaniną obawy, zaufania, ciekawości i napięcia, jaka była wynikiem moich wcześniejszych przeżyć, począwszy od wydarzeń w Lucknow. Sivial wyszedł z półcienia ze swego biurka. Był ciężkim mężczyzną średniego wzrostu, którego uważano za młodszego niż w istocie był, z wypielęgnowaną twarzą okoloną długimi włosami. Można by go nazwać elegantem, odpowiadającym raczej ogólnemu wyobrażeniu dobrze prosperującego przemysłowca, świadomego swojej milionowej fortuny, niż lekarza. Jak przypowiedział Thompson, Sivial pozdrowił mnie z wylewną uprzejmością. Gdy mu opowiedziałem swoją historię i wspomniałem, że jego sława dotarła aż do Indii, nie zadał sobie trudu, by ukryć swoją próżność. Przerwał mi atakiem na francuski stan lekarski. Od 30 lat leczę tysiące, wybuchnął, ale każdego dnia muszę na nowo walczyć o swoją metodę. Gdy zacząłem, Dubois, jeden z najsłynniejszych położników Francji, nazwał mnie wariatem. To mu nie przeszkodziło w roku 1829 korzystać z moich usług, gdy sam zapadł na kamicę. Sanson z Hotelu Dieu, który sam wynalazł metodę wycinania kamieni od strony odbytnicy i wypróbowywał ją na wielu nieszczęśnikach, ten Sanson, który mnie postponował, mnie zlecił uwolnienie się od kamienia, gdy sam go dostał, wystrzegając się zastosowania własnej krwawej metody. Wiedział, że wycinanie to rzeźnia. Poza tym miał świadomość morderstw, które sam w ten sposób popełniał. Liffrand, poprzednik Maisonneuve'a, a obydwaj są godni siebie, wykpiwał moją pracę i dalej rżnął swe ofiary. A w 1831 roku mnie zlecił uwolnienie się od kamieni. Gdy chodziło o nich samych, wybrali lepszą metodę. Baron Bayen, ten luminarz mądrości, oświadczył mi, gdy zacząłem swoją pracę: och, mój panie, to jest bardzo zabawne, ale proponuję panu małą zmianę. Ja sam zrobiłbym, jak pan, dziurę w kamieniu, a potem włożyłbym tam trochę prochu strzelniczego i spowodowałbym eksplozję. Niech pan nie trwoni swego czasu na fantazję. Baron Bayen miał szczęście, że nie dostał kamienia i nie musiał mnie pokornie odwiedzić. Ale jestem pewien, że gdyby go dościgła choroba, szukałby mojej pomocy. Oskarżenia te były charakterystyczne dla Siviala i gwałtownej, nieustającej walki, jaką prowadził ze swymi konkurentami i przeciwnikami. Jak mało miał skrupułów, okazało się choćby w tym, że słowa Bayena dotyczyły nie jego, lecz Leroy d'Etiola, a odniósł je po prostu do siebie. Kto chce przeprowadzić coś rewolucyjnego, ciągnął, musi walczyć aż do grobu. Wiem, dlaczego wszyscy są przeciwko mnie. Są rzeźnikami i brak im wyczucia w rękach. Podszedł do mnie i wysunął ku mnie ręce, które wcale nie były szczególnie małe czy tak delikatne jak ręce Thompsona. Ale odznaczały się, rzekłbym, ową wrażliwością, która, czego sam później doświadczyłem, pozwalała mu po wkroczeniu w mrok ciała przeczuwać przeszkody, jeszcze zanim ich dotknął swymi instrumentami. Sivial zbadał mnie z niezwykłą zręcznością. Około 50 lat później przeszedłem badanie nowoczesnym cystoskopem przy znieczuleniu miejscowym. Mógłbym niemal rzec, że było ono dla mnie bardziej przykre niż badanie Siviala przyrządami, które w porównaniu z dzisiejszymi można by nazwać topornymi. Pański lekarz w Indiach jest głupcem, powiedział. Pan nie ma dwóch kamieni, lecz jeden w kształcie zrośniętych razem jaj. W ciągu dwóch wizyt łatwo je rozkruszę, ponieważ nie wydają się zbyt twarde. Także ta diagnoza bez aparatu rentgenowskiego, bez wziernika, bez cystoskopu, tylko przy pomocy kateteru i sondy była charakterystyczna dla intuicyjnej zręczności Siviala. Sivial powrócił do biurka. Poprosiłem pana tutaj, powiedział, ponieważ wcale nie chcę zachęcać pana, by się pan oddał w moje ręce, zanim nie zobaczy pan, jak pracuję. Jestem gotów dać panu, że tak powiem, privatissimum na chorym na kamienie, który i tak w najbliższych dniach ma być operowany. Udaliśmy się do sali operacyjnej, którą w ramach tego, co wówczas w szpitalach uważano za czystość, można było nazwać czystą, jakkolwiek na stole operacyjnym widniało kilka plam krwi, a Sivial opasał się zakrwawionym fartuchem. Gdy ukazało się dwóch jego asystentów i wszedł pieszo 40-letni, bardzo schorowany pacjent, Sivial objaśnił używane przez siebie instrumenty. Przede wszystkim dwuramienny percuteur, który wówczas zdał mi się subtelny, dziś jednak wywołałby wrażenie nieludzkiego narzędzia tortur. Ja sam pierwotnie, mówił, chwytałem kamień w kleszcze i następnie obrabiałem go dłutem. W tym wypadku jednak należało cały aparat przyśrubować do stołu operacyjnego, tak by kleszcze zapewniały potrzebny opór kamienia na uderzenia dłutem. Gdyby się pacjent wtedy poruszył, sztywno umocowany instrument spowodowałby ból i poważne skaleczenie. Od czasu jednak, gdy wynalazłem gwint, który tak mocno ściąga kleszcze, że mogę zmiażdżyć twardy kamień, nie potrzebujemy już przyśrubowywać wielkich instrumentów. Tylko gdy jakiś kamień nie da się rozkruszyć, musimy sięgnąć po dłuto, szczególnie gdy kamień rozkruszy się tak nieszczęśliwie, że wymknie się z kleszczy, na skutek czego instrumentu nie da się wyciągnąć z pęcherza. Jednak są to rzadkie wypadki. W przypadku pana na pewno się to nie zdarzy. Asystenci tymczasem ułożyli pacjenta na stole w pozycji operacyjnej. Nie stosuję narkozy, powiedział Sivial, by pan mógł się przekonać, jak bezboleśnie można pracować moimi przyrządami. Chory istotnie nie wydał głosu, gdy Sivial wypełnił naprzód jego pęcherz wodą, a potem wprowadził kateter i instrument ze złożonymi kleszczami. Sivial sprawiał wrażenie, jak gdyby otoczenie dla niego zniknęło, gdy tak macał i wsłuchiwał się każdym nerwem we wnętrze chorego. Ręce jego poruszały się powoli, ślizgając się. Ja zaś utkwiłem oczy w chorym, nie dostrzegając jednak żadnych oznak bólu. Nagle prawa ręka Siviala uchwyciła śrubę z gwintem i zaczęła ją obracać. Teraz chwytam kamień, szepnął. Jest to tylko jeden z mniejszych. Rozgniatam go. Niech pan słucha. Słyszy pan, jak się kruszy? Istotnie słyszałem głuchy, skrzypiący, trący szmer. Teraz otwieram instrument, mruczał Sivial, posługując się znowu śrubą. Manipulował kateterem tam i z powrotem, ruchem niemal okrężnym. Podnosił go. Teraz chwytam resztkę kamienia, ciągnął. Zaraz potem znowu usłyszałem ten szczególny, zgrzytliwy szmer, który brzmiał tak, jakby dochodził z głębi zamkniętego garnka. Teraz go rozgniatam, szepnął Sivial. Otwieram instrument i obracam nim, by go uwolnić od okruchów. Teraz go wyjmuję. Gdy kateter wysunął się na zewnątrz, twarz chorego ściągnęła się po raz pierwszy, ale Sivial już trzymał instrument w ręku. Nie był skrwawiony, lecz jedynie pokryty żółtawym żwirkiem kamienia. Sivial wręczył go asystentowi i wprowadził inny, grubszy. Usunięcie okruchów kamienia, powiedział ciągle jeszcze szybko oddychając, jest najtrudniejsze w całej operacji. Półtora dziesięciolecia walczyłem z tymi trudnościami. Odłamki wciąż się klinowały, powodując skaleczenia lub zapalenia. Same przepłukiwania nie pomagały. Napełnialiśmy pęcherz rtęcią, przyjmując, że ten ciężki, płynny metal, odpływając, łatwiej zabierze ze sobą odłamki. Była to pomyłka. Dopiero gdy wynalazłem ten duży kateter opróżniający, łącząc go z przepłukiwaniem, problem został rozwiązany. Wkrótce potem chory wydalił mnóstwo mniejszych i większych odłamków kamienia. Sivial wprowadził sondę kontrolną i obmacał ściany pęcherza. Raz tylko chory wydał krzyk bólu. Potem leżał spokojnie i patrzył w sufit, aż Sivial się podniósł i zwrócił twarz ku mnie. Operacja skończona, powiedział niemal uroczyście. Pacjent jest wolny od kamienia. Sivial zoperował mnie w czasie trzech wizyt, 27 maja, 2 i 4 czerwca 1854 roku i uwolnił mnie od kamienia, jakkolwiek ten okazał się stosunkowo twardy. Po każdej wizycie miałem ataki gorączki, co jednak wówczas zawsze towarzyszyło operacji. Także trwające prawie 14 dni i początkowo bardzo ostre zapalenie pęcherza należało do tych zjawisk, które Sivial przyjmował jako reakcję natury, samo przez się zrozumiało. Ja wówczas widziałem to w takim samym świetle. 20 czerwca opuściłem Paryż. Niestety nigdy więcej nie ujrzałem Siviala, aż do jego nagłej, niespodziewanej śmierci w roku 1867. Przez swoją późniejszą przyjaźń z Thompsonem pozostałem jednak związany z jego dalszą historią. Doczekała się ona także innych relacji, szczególnie gdy wkroczyła w ten okres, w którym Sivial jako nauczyciel i Thompson jako uczeń stali się konkurentami przy łożu ciężko chorego na kamienie króla belgijskiego Leopolda I. I ostatecznie wobec świata Thompson objawił się jako zbawca króla, a tym samym jako zwycięzca Siviala. Sivial mimo to pozostał tym, czym był. Pionierem tuż u początków stulecia nowoczesnej chirurgii, wynalazcą metody leczenia morderczego kamienia, która do dziś, gdy cięcie pęcherza od góry pod ochroną aseptyki dawno stało się normą i zapomniano już o tysiącach lat strachu przed kamicą, jest stosowana w ściśle określonych wypadkach przy użyciu udoskonalonych przyrządów. Wówczas była światłem w mrokach cierpienia i rozpaczy. Indyjski nos. Sprawy, jakich w listopadzie 1847 roku byłem świadkiem w Berlinie, należą do tych zdarzeń, które pozwalają na szczególnie dokładny wgląd w prehistorię nowoczesnej chirurgii. Gdy równe 70 lat później, w pierwszej połowie XX wieku, opowiedziałem o nich wielkiemu mistrzowi plastycznej chirurgii z Berlina, zapalonemu doktorowi Jacquesowi Józefowi, przez chwilę milczał w poważnej zadumie. To coś znaczyło, albowiem Jacques Joseph, twórca nowoczesnej plastyki nosa, nie starał się powściągać swego szorstkiego, przykrego temperamentu i sposobu bycia i nie zdradzał swych uczuć. Cała wrażliwość, jaką posiadał, zdawała się skupiać w jego rękach, przejawiając się w finezji jego chirurgicznych czynności. Teraz jednak ten krępy, gniewliwy człowiek milczał. Może czuł się przeniesiony na chwilę w czasy twardych, okrutnych początków swojej sztuki, których sam nie był świadkiem. Dzień 11 listopada 1847 roku był, przynajmniej w moich wspomnieniach, zimny i nieprzyjemny. Stary Berlin tonął w półmroku i nie działał zachęcająco na nowego przybysza jak ja. Poprzedniego wieczoru przyjechałem z Erlangen do Berlina. W Erlangen odwiedziłem chirurga Martina Heifeldera, który w styczniu tegoż roku, jako pierwszy w Niemczech, po odkryciu w Bostonie narkozy eterowej, przeprowadził bezbolesną operację. Wyjechałem do Berlina, by zobaczyć przy operowaniu pod narkozą słynnych chirurgów Jünkena i Diefenbacha. Po drodze musiałem się przeziębić. W każdym razie miałem gorączkę, gdy już w ciemności jechaliśmy wzdłuż Unter den Linden, by w końcu na rogu Charlottenstrasse zatrzymać się przed najbardziej renomowanym hotelem berlińskim Remischerhof. Czułem się tak chory, że było mi pilno do łóżka i dlatego nie zwróciłem uwagi na dom i gości. Mimo to na schodach dostrzegłem damę, nie tylko ubraną na czarno, ale tak gęsto zawoalowaną, że nie można było dostrzec jej twarzy. Szła pod ramię z młodą dziewczyną. Przelotnie pomyślałem o możliwych przyczynach tak dokładnego zawoalowania. Byłem jednak zbyt osłabiony i wyczerpany, by dłużej rozpamiętywać to spotkanie. Poszedłem do łóżka. Zasnąłem natychmiast i zbudziłem się następnego ranka, czując się cokolwiek lepiej, ale jeszcze z gorączką. Pozostałem dlatego w łóżku, wziąłem na przeczyszczenie i puściłem sobie krew, co wówczas praktykowano przy ostrych zachorowaniach, i na krótko przed południem zasnąłem znowu. Z tego snu wyrwał mnie szmer, który w chwili przebudzenia zdał mi się krzykiem. Zrazu sądziłem, że uległem złudzeniu i próbowałem znowu zasnąć. Wtedy usłyszałem tuż za ścianą, pod którą stało moje łóżko, coś jakby upadek i bezradny kobiecy głos. To przebudziło mnie zupełnie. Była 3:00 po południu. Wyskoczyłem z łóżka, włożyłem szlafrok i wyszedłem do sieni. Prawdopodobnie nikt prócz mnie nie słyszał tych odgłosów, w sieni bowiem nie było nikogo. Podszedłem do drzwi sąsiedniego pokoju i przez chwilę nasłuchiwałem. Gdy znowu posłyszałem ciche jęki i bezradny głos, zapukałem i wreszcie wszedłem, gdy po powtórnym zapukaniu nikt się nie poruszył. Najpierw zobaczyłem, że dama w czarnym welonie, którą spotkałem poprzedniego wieczora, leży wyciągnięta na podłodze obok łóżka. Młoda dziewczyna klęczała obok niej. Zwrócona była do mnie plecami i płakała, podtrzymując barki leżącej. Czy mogę w czymś pomóc? Zapytałem. Musiałem jednak powtórzyć pytanie, nim dziewczyna usłyszała mnie i zerwała się z krzykiem przestrachu. W tejże sekundzie odsłoniła twarz leżącej na podłodze. Zrozumiała zresztą natychmiast, że popełniła błąd. Gwałtownie odwróciła się znowu, zasłaniając sobą leżącą na podłodze przed moim spojrzeniem i chwyciła czarny welon leżący obok zemdlonej czy zmarłej, ale już było za późno. Zdążyłem zrozumieć, dlaczego damę leżącą na podłodze spotkałem tak dokładnie zawoalowaną. Ujrzałem twarz, która nie była już twarzą, ale trupią czaszką, z mimowolnym grymasem. Prawdziwy szkielet. Cienka czerwona skóra ledwo okrywała kości policzkowe. Po środku, w miejscu nosa, ział ciemny otwór. Dolne powieki były wywinięte, ukazując czerwoną wewnętrzną powierzchnię. Górna warga wyglądała jak wąski pasek skóry, a dookoła otworu, w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się nos, błyszczały brzydkie, czerwone, nabrzmiałe blizny, które jeszcze podkreślały ohydną czeluść otworu nosowego. Nawet dziś nie potrafię powiedzieć, jakie mnie wówczas, dosłownie w ułamku sekundy, wypełniły uczucia. Przerażenie, strach, wstręt, współczucie. Dziewczyna, narzuciwszy welon na twarz damy, wyprostowała się i zwróciła ku mnie. Wyjąkała, ledwo panując nad głosem: niech pan wyjdzie, niech pan wyjdzie, niech pan wyjdzie, i popychała mnie ku drzwiom. Wypchnęła mnie, zamknęła drzwi i oparła się o nie od wewnątrz, jak gdyby obawiała się, że mógłbym wtargnąć siłą. Wróciłem do swego pokoju, którego drzwi otwarte były na oścież. Pytałem samego siebie, czy nie śnię w gorączce. Zataczając się, podszedłem do okna i otwarłem je, wdychając chłodne zimowe powietrze. Gdy orzeźwiająco wypełniło ono moje płuca, zdałem sobie sprawę, że to jednak była rzeczywistość, i zmieszany padłem na łóżko. Tymczasem usłyszałem opodal pospieszne kroki i odgłosy, które wskazywały na to, że kobieta ze zniekształconą twarzą była tylko zemdlona i że obudziła się. Dziewczyna rzuciła kilka słów, które wciąż jeszcze przechodziły w płacz. Potem zabrzmiał podniecony głos chorej. Nastąpił moment ciszy, przerwany przez szybkie kroki. Otwarły się jakieś drzwi. Usłyszałem kilka pospiesznych kroków na korytarzu. Zatrzymały się przed mymi drzwiami. Ktoś zapukał. Wpadła dziewczyna, zamknęła za sobą drzwi, oparła się o nie plecami i patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczyma. Usiadłem na łóżku i zapytałem: — Pani sobie czegoś życzy? Nie odpowiedziała, ale odsunęła się od drzwi i podeszła bliżej. — Proszę — powiedziałem. — Co mogę dla pani uczynić? Wtedy wybuchnęła spazmatycznym płaczem. Drżała na całym ciele. Wyjąkała kilka słów, coś, czego nie zrozumiałem. Nie bardzo wiedziałem, jak jej pomóc, ale zerwałem się, uchwyciłem ją za ramię, posadziłem na krześle i czekałem, aż się uspokoi. Trwało to dobrą chwilę. Przykro mi, powiedziałem, że wtargnąłem do pani pokoju, ale usłyszałem upadek i płacz, a ponieważ jestem lekarzem... Pan jest lekarzem? Przerwała mi. Widocznie ten fakt był dla niej jakby deską ratunku. Tak, powtórzyłem. Wprawdzie ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze bardzo młodym, ale... Dziewczyna wyciągnęła do mnie błagalnie ręce. Nie pozwoliła mi dokończyć. Jako lekarz zrozumie pan wszystko, powiedziała oddychając szybko. Mam tylko jedną prośbę. Niech mi pan pomoże naprawić błąd, jaki popełniłam. Pan jest tu jedynym człowiekiem, prócz mnie, który wie, dlaczego moja siostra chodzi zawoalowana. Niech pan nas nie zdradzi. Musiałybyśmy natychmiast opuścić ten dom. Prawdopodobnie nie znalazłybyśmy innego hotelu. Jutro lub pojutrze wyjeżdżamy. Ale proszę, niech pan nas do tego czasu zostawi w spokoju. Jesteśmy zamożne. Ojciec mój posiada w Rosji majątki i fabryki. Może potrafiłabym panu w czymś pomóc. Możemy każdą sumę... Upłynęło trochę czasu, zanim zdołałem wyjaśnić jej, że mi nie potrzeba pieniędzy i nie mam żadnego powodu, by ją i jej siostrę wypędzać z hotelu. Gdy wreszcie zrozumiała, ujęła mnie za obydwie ręce i ucałowała je. Odbyłyśmy podróż z Moskwy aż tutaj, zaczęła, wciąż w obawie, by nas nie odkryto, z miasta do miasta, z hotelu do hotelu. Siostra ma dopiero 20 lat. Rosyjscy lekarze mówią, że skrofuły zniszczyły jej nos, że nie ma żadnego ratunku, chyba tylko śmierć. Albo doktor Diefenbach tu w Berlinie, który wynalazł metodę sporządzania nowego nosa i podobno pomógł już wielu ludziom. Do tej pory niewiele jeszcze wiedziałem o Diefenbachu, poza tym, że uchodził za najoryginalniejszego i najsławniejszego berlińskiego chirurga tych czasów, co wobec światowej dominacji chirurgii francuskiej niezbyt wiele jeszcze znaczyło. Moja odpowiedź, a więc pomoże także siostrze pani, była raczej pocieszającym frazesem niż wyrazem rzeczywistego przekonania. Do tej pory nie widziałem próby operacji zdeformowanych twarzy ani w czasie mej nauki w Stanach Zjednoczonych, ani nawet u Warrena w Bostonie. Takie operacje były wówczas na całym świecie legendarnym do pewnego stopnia obszarem działań pojedynczych chirurgów. Tylko wskutek niezwykłej zręczności i wielkiego szczęścia osiągali pierwsze rezultaty w walce ze szczególnie wielką bolesnością operacji twarzy, jak również z ropieniem i zakażeniem krwi. O tym wiedziałem prawie tyle, co nic. Wypowiedziałem te słowa tak bezmyślnie, że skurczyłem się, gdy dziewczyna rozszlochała się głośno, zaledwie użyłem słowa pomoc. Jeszcze w południe byłyśmy takie szczęśliwe, że Diefenbach zechciał moją siostrę dziś przyjąć, skarżyła się. Byłyśmy szczęśliwe, gdy w jego klinice powiedziano nam, że przed 17 laty operował wypadek jeszcze straszniejszy niż mojej siostry. Byłyśmy szczęśliwe, oglądając rysunki pokazujące, jak Diefenbach w szeregu operacji... Przerwała, ponieważ nie mogła wydobyć z siebie słowa. I co? Zachęciłem ją, niczego nie przeczuwając. Co zaszło? Podniosła twarz i spojrzała na mnie przez zasłonę łez, jakby mnie nie rozumiała. Pan nie wie? Skąd miałbym wiedzieć? Zapytałem. Zrezygnowanym gestem opuściła znowu głowę. Potem powiedziała, doktor Diefenbach nie żyje. Doktor Diefenbach nie żyje, powtórzyła. Zmarł dzisiaj w południe w swej sali operacyjnej w klinice, gdy miał operować jakiegoś starszego pana. Słyszy pan? Doktor Diefenbach zmarł na drugi dzień po naszym przybyciu do Berlina, po tych tygodniach podróżowania. Czy pan to pojmuje? Jej głos był teraz mocniejszy. Byłam dziś w południe w klinice Diefenbacha, by jeszcze raz osobiście się z nim widzieć. Nagle wypadli studenci i powiedzieli, że zmarł. Nie wierzyłam, rozumie pan, nie mogłam uwierzyć. Czekałam i czekałam, ale to była prawda. Przedtem, zanim pan wszedł do naszego pokoju, przyniosłam tę wiadomość mojej siostrze. W swej rozpaczy i zmieszaniu nie spostrzegła, jak bardzo byłem zaskoczony wiadomością, że sławny człowiek, z powodu którego przede wszystkim podjąłem podróż do Berlina, zmarł, gdy ja spałem, by odpocząć przed pierwszą wizytą w jego klinice. Nagle wypadła z pokoju ze słowami — muszę pilnować siostry! Zostawiła za sobą otwarte drzwi, a ja byłem tak zatopiony w myślach, że nie pomyślałem o tym, by je zamknąć. Zresztą i tak było to bez znaczenia, albowiem w parę chwil później znowu w nich stanęła. Twarz jej była teraz blada jak płótno. Ledwo mogła wyrzec kilka słów posiniałymi wargami. Wyjąkała — niech pan przyjdzie, proszę, niech pan przyjdzie! Z dziwnym uczuciem poszedłem za nią i stanąłem koło łóżka, na którym leżała nieszczęśliwa, z obnażoną, zniekształconą twarzą. Prawa ręka zwisała na podłogę. Tuż obok na dywanie leżała pusta flaszeczka. Chwyciłem nieszczęśliwą za rękę i nasłuchiwałem oddechu. Musiałem przy tym zbliżyć twarz do jej twarzy. Z obrzydzenia zamknąłem oczy. Usłyszałem, że oddycha spokojnie. Serce biło wolno, ale wyraźnie. W końcu poczułem też zapach eteru nad łóżkiem. Tak byłem doń przyzwyczajony, że nie od razu go sobie uświadomiłem. Spojrzałem na flaszeczkę i zrozumiałem, co się stało. Nieszczęśliwa oczywiście próbowała popełnić samobójstwo, wypijając eter. O eterze mówili wszyscy i wszędzie. Zaraz zresztą straciła przytomność, co być może pozostawało w związku z dużym polem adsorpcji w jej układzie oddechowym. Otwarta flaszeczka spadła na podłogę i zawartość jej wylała się na dywan, nie czyniąc innej szkody. Podszedłem do okna, otworzyłem je szeroko i zwróciłem się do siostry, która zakryła twarz dłońmi. To tylko przejściowe odurzenie, powiedziałem, ale w przyszłości będzie pani musiała bardziej uważać, w każdym razie dopóki chora nie przezwycięży rozczarowania. Nieznacznie zbliżałem się do drzwi. Zdało mi się, jakbym uciekał przed czymś strasznym. Gdy byłem już w drzwiach, posłyszałem za sobą szybkie kroki siostry. Chwyciła mnie za ramię. Mam pańskie słowo, raz jeszcze powiedziała błagalnie. Pan nic nie powie, prawda? Niech pan nic nie mówi, proszę. Niech pani będzie spokojna, odparłem. Dziękuję panu, szepnęła. Proszę mi podać swe nazwisko. Wymieniłem je szybko, zrozumiałej u młodego, jak ja człowieka, chęci ucieczki przed tragedią. Przelotnie usłyszałem jej szybkie dziękuję i obietnicę. Gdyby pan kiedy był w Moskwie i potrzebował pomocy, proszę. Wcisnęła mi do ręki wizytówkę. Wróciłem do swego pokoju i znowu odczułem pilną potrzebę odetchnięcia przy oknie zimnym powietrzem. Obojętne, czy mi to zaszkodzi, czy nie. Odwróciłem się od okna dopiero wtedy, gdy zacząłem marznąć. Siedząc na łóżku, spojrzałem na wizytówkę, którą wciąż jeszcze trzymałem w ręku. Nazwisko brzmiało hrabina Ania Lindemann Ulonowski, a do tego moskiewski adres, nic więcej. Wkrótce potem usłyszałem, że ktoś wychodzi z sąsiedniego pokoju. W niewiele minut później rozległy się ciężkie kroki jakby służącego hotelowego. Gdy podszedłem do okna, ujrzałem wielki powóz zaprzężony w czwórkę koni. W jego drzwiach zawoalowana Rosjanka zniknęła jak ponury cień. Siostra wsiadła za nią, rozglądając się. Potem konie ruszyły. Nic mnie już nie zatrzymywało w pokoju. Odczuwałem zrozumiałą chęć dowiedzenia się czegoś więcej o nagłym wyjeździe sióstr, a w każdym razie o człowieku, którego śmierć stała się najważniejszą przyczyną tego nagłego wyjazdu. Ubrałem się i zszedłem na dół. Na podejście schodów natknąłem się na tłum ludzi, którzy otaczali 45-letniego może mężczyznę, widocznie świeżo przybyłego i ze skupieniem, a może w oczekiwaniu sensacji, słuchali jego słów. Był tam nawet portier. Po akcencie gościa poznałem, że musi on być Anglikiem. O 14:00 wszedł do sali operacyjnej, powiedział, oczywiście mając na myśli Diefenbacha. Był rzeźki i ruchliwy jak zawsze i naprzód kazał przedstawić pacjenta, którego przed kilku dniami operował na anewryzm. Objaśnił studentom i gościom przypadek i dalsze jego leczenie i następnie, w czasie gdy pacjenta wynoszono, zwrócił się do francuskiego gościa, doktora Contura z Paryża. Zapytał, czy doktor Contour zrozumiał jego wyjaśnienie po niemiecku. Usiadł na kanapie, na której zazwyczaj siadywał w przerwach między operacjami i poprosił po francusku gościa, by również usiadł. I w tej samej chwili stało się. Zszedłem na ostatni stopień schodów i zatrzymałem się tuż za kręgiem słuchaczy. Zrazu niczego nie zauważyłem, większość innych także nie, ciągnął Anglik. Obserwowaliśmy następnego pacjenta, starego proboszcza, którego Diefenbach chciał operować i którego właśnie wprowadzono do sali. Wtedy jakiś głos zawołał – on nie żyje! Mimo woli spojrzałem w kierunku miejsca, które zajął Diefenbach i spostrzegłem, że osunął się na bok. Jego głowa leżała na ramieniu doktora Contura, który patrzył przed siebie skonsternowany i blady z przerażenia. Tymczasem inni już zgromadzili się koło Diefenbacha. Twarz jego była sino-czerwona, rysy ściągnięte. Asystenci rozluźnili mu kołnierz i rozpięli kamizelkę, zdjęli z niego ubranie i próbowali puścić krew, ale to się nie udało. Ktoś przyłożył ucho do jego piersi. Już nie oddychał. Mimo to jeszcze nie chcieliśmy uwierzyć, że umarł. Przyniesiono zimną wodę i skropiono jego piersi, a w okolicy serca rozlano gorący lak.